Niechaj by to Bóg z łaski darował, ażebyśmy byli przy tym, kiedy to wielkie spotkanie będzie miało miejsce. Kiedy wszyscy odkupieni z czasu Starego i Nowego Testamentu wspólnie Pana spotkają, to znaczy, że my wspólnie będziemy z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, ze wszystkimi odkupionymi, będziemy mogli z nimi obchodzić to wesele. Niechaj by Pan darował łaski, ażeby nikogo z nas w ten dzień nie brakowało. To się naprawdę opłaca wszystko, ażeby to osiągnąć, ażeby przy tym być. I kto jest gotowy, tak jak Abraham, i wszystko, żeby za sobą pozostawić i ażeby ten cel osiągnąć, ten to i osiągnie. Ale to należy do tego wszystko, co mogłoby nam stać na przeszkodzie, ażebyśmy my to porzucili. Oni przychodzą ze wschodu i z zachodu, myśmy śpiewali. Oni przychodzą z północy i z południa. I my wierzymy, że oni napełnią tą salę w chwale i mi to leży naprawdę na sercu, ażeby wszyscy ci, którzy Słowo Boże naprawdę słyszą i uwierzyli, ażeby oni szli całą drogą z Panem i ażeby osiągnęli cel. Paweł wtedy powiedział, ja cierpię bóle porodowe z powodu was, ażeby was przyprowadzić jako pannę Chrystusowi. I my wierzymy, że Pan o to się zatroszczył i aż do końca będzie się o to troszczył, ażeby ci Jego osiągnęli cel. Myśmy to w Ewangelii Jana już czytali, że wszystkich tych, których Ojciec mi darował, oni wszyscy przyjdą i nikt z tych, którzy są Bożą własnością, nikt z tych nie będzie zgubiony. Ta jedyna różnica i my musimy z powodu prawdy tą różnicę wynieść i powiedzieć, to jest mianowicie między tym, ażeby być zgubionym i nie być zgubionym, jest tylko jedna różnica, czy się ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, czy w drugim. Czy jest się częścią pierwszego zmartwychwstania i ma się udział w zachwyceniu, w weselnej uczcie, w tysiącletnim królestwie z Chrystusem i na Jego tronie się z Nim siedzi i z Nim króluje, albo czy na końcu jest się przyjętym poprzez sąd końcowy, bo się otrzymało żywot wieczny w wiarę Jezusa Chrystusa. Kto naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa i to do życia uczynił, że jemu grzech i winy zostały przebaczone, ten nie będzie zgubiony, ten jest wyratowany, ale my chcemy naprawdę należeć do tej trzody tych pierwotnych i chcemy być przy tym, kiedy Pan tych swoich zawoła, kiedy on ich do siebie zabierze, wtedy chcemy być przy tym. Ja myślę, to jest również sens tego głoszenia, które Bóg nam darował i powierzył nam. Czy wierzycie temu wszyscy? Ja wierzę tego z całego serca. Bo tylko tam, gdzie cała prawda jest głoszona, tam ona może być wierzona. Tylko tam, gdzie ona jest wierzona, tam może ona być dożyta. Tylko tak Bóg ma swój system i on ma drogi i możliwości, ale my musimy naprawdę zawsze to przed oczyma sobie postawić, że ci, którzy przed Bogiem chcą się ostać, oni całą tą drogą w posłuszeństwie muszą z Nim iść, ażeby osiągnąć ten cel z łaski. Ja wczoraj już mówiłem o tym, jak było w mojej podróży w Afryce. Bóg otworzył drzwi, On błogosławi. I my życzymy sobie, ażeby to mogło się również i tutaj stać, tak jak brat Rus już powiedział, kto nie przychodzi w imieniu Pana, tylko w imieniu jakiegoś kościoła albo w swoim własnym imieniu z swoją własną chwałą, on jest przyjmowany, jego cały świat słucha, ale kto przychodzi w imieniu Pana, ten nie chce, nie chce go nikt słuchać, on nie egzystuje dla tego świata, ale jedno możemy powiedzieć i wierzyć jednemu. Wszyscy ci, którzy są przeznaczeni ku żywotowi wiecznemu, oni będą słyszeć Słowo Boże, będą tak wierzyli, jak Pismo mówi, i oni osiągną cel. I to może tak nie wygląda, to nie wygląda tylko tak, to tak jest. Każdy musi znaleźć swoje miejsce i je zająć. Kto chce iść za Panem, ten niechaj by stanął po stronie Pana, niechaj by się nie chwiał ani na prawo, ani na lewo, tylko niechaj by on przyszedł do Pana i niechaj by Jego naśladował i Jemu służył. I może jako ostatnie, chciałbym to jeszcze powiedzieć, wczoraj wieczorem już to mówiłem, kto chce mieć udział w tej podróży do Izraela, niechaj by nam dzisiaj powiedział to jeszcze, bo liczba już jest prawie pełna. Niechaj by nas Bóg błogosławił. Chcemy teraz jeszcze dalej czytać z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału, mianowicie wiersz 63. Ja bym chciał dzisiaj parę miejsc z Biblii przeczytać i to, co myśmy wczoraj wieczorem już rozpatrywali, chciałbym się do tego przyłączyć. Jana, 6 rozdział, wiersz 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I tak to musi z nami również i być, że te słowa Boże są w nas duchem i życiem, to wiemy. Ale to pytanie jest, czy one są duchem i żywotem w nas się stały? Czy myśmy to w całkowitej wierze przyjęli? Czy są one częścią naszego duchowego życia? Bo również tam brat Rus wspaniały wiersz czytał, do Jezus powiedział, jak ja to życie w sobie niosę z powodu Ojca, i tu i dalej to idzie, aż do tego, tak daleko, że aż my w tym będziemy podciągnięci pod to. To jest ten wiersz 75 u Jana w 6 rozdziale. Wiersz 57, przepraszam, u Jana 6. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje we mnie, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Tak jak Bóg w Chrystusie był, tak musi Chrystus w nas być. W Nim było to życie i to życie było światłością ludzi. Żadna nauka, żadna myśl, tylko to był Bóg objawiony w Chrystusie i Chrystus był objawiony w nas. Boża realność. Nie tylko powtórzenie jakiegoś miejsca Biblii, nie tylko wypowiadanie jakichś cytatów, powtarzanie ich, tylko to jest Boża realność w naszym życiu. Ja życzyłbym sobie i nam wszystkim, ażebyśmy my naprawdę mieli spotkanie z Bogiem, które nasze całe życie odmieni i niechaj by życie Boże w nas było poprzez to ożywione. Ja chciałem jeszcze dalej czytać bardzo znane słowo i to jest mówione, tu jest mowa o zborze Bożym i o tej sprawie Bożej z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, drugi list do Koryntian, 6 rozdział. To znane słowo od wiersza 16. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Pan, Wszechmogący. Ja chciałbym jeszcze jeden wiersz dalej czytać. Mając wtedy obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Kto te wiersze chce rozumieć, on musi może od wiersza 14 czytać w tym samym rozdziale, gdzie jest napisane: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, z niewiernymi, bo co ma sprawiedliwość? Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? I tak dalej, i tak dalej. Ten czas zmieszania, on ma swój koniec. Wierzący i niewierzący razem nie pasują. Jeszcze są dzisiaj wierzący, którzy myślą, że oni by mogli tych niewierzących nawrócić. Są jeszcze młodzi ludzie i to parę godzin jest teraz, to przeminęło, przed paroma, może to dwa, trzy dni i może parę godzin, aby dokładnie powiedzieć. Są jeszcze ludzie, którzy są wierzący w młodszych latach i oni myślą, jeżeli oni niewierzącą albo niewierzącego poznają, że oni go mogą nawrócić. To już wielu tak myślało. Najpierw jeden człowiek drugiego nie może nawrócić. Nawrócenie przychodzi tylko od Boga. Ale jeżeli ten jeden stoi na wyższym gruncie i ten drugi na dole jest nisko, i ten jeden drugiego chce pociągnąć, kto kogo gdzie pociągnie? Ten, który u góry stoi, pociągnie tego do góry, albo ten, co jest na dole, pociągnie tego z góry. Tylko jedno zachwianie się i już ten, który jest na górze, spada na dół. My jesteśmy w bardzo poważnym czasie. Jest taki czas, my jesteśmy w czasie teraz, gdzie trzeba podjąć decyzję. Takiego czasu jeszcze nie było. To jest ale niemożliwe, ażeby samym się podzielić, bo wtedy wszystko się niszczy i wszystko się załamuje. My musimy nasze nastawienie, my musimy przytaknąć naszemu Panu całkowicie i my nie możemy się przy tym wysilać z tego powodu. To musi być częścią naszego Bożego życia się stać. I dlatego jest to pytanie, jak się świątynia Boża z bożkami może znieść? Jak zbór żywego Boga ze wszystkimi, albo Słowo Boże z ludzkim słowem, jak to się może znieść? Wy moglibyście tutaj całą listę wypowiedzieć. Dlatego to napomnienie. Jeżeli mamy takie obietnice, jakie, że Bóg wywołuje, że On między nami jest i że On jest naszym Ojcem i chce być naszym Ojcem i my chcemy Jemu być synami i córkami, dlatego, że my takie obietnice mamy, umiłowani, chcemy się uwolnić od wszelkiej nieczystości ciała, mając wtedy tę obietnicę umiłowania, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Myśmy wszyscy już się nauczyli i słyszeli i wiemy, że to jest wielka różnica między wyznaniem ust a realnością. I to bardzo często jest i u wierzących tak. Można powiedzieć rzeczy i być o tym przekonanym. I pomimo to, nie musi to tak być. Ale jeżeli to przyjdzie do tego, że nasze świadectwo i nasze życie, oddanie się całkowite, wszystko to znajdzie to miejsce, które Bóg na ten... do tego przeznaczył, wtedy się nam będzie dobrze powodzić. Jak dużo mówi ludzi, ja służę Panu z całego serca i oni tego nie czynią. Jak wiele ludzi mówi i moje życie należy Panu całkowicie, ale to nie należy Jemu. Jak wiele mówi ludzi, mój czas i wszystko należy Panu. Ale tak to nie jest. Dopiero wtedy, kiedy się to będzie zgadzać. Jeżeli ktoś mówi, ja miłuję Jego. I jeżeli jakaś sprawa się ukaże, to my widzimy, że On go nie miłuje. Pan chce nas do tego doprowadzić, ażebyśmy my naprawdę to, co On obiecał, ażebyśmy my naprawdę i otrzymali. I jeżeli my to otrzymaliśmy, to wtedy to w naszym życiu jako Boża realność będzie objawione. W związku z tym, co wczoraj wieczorem było powiedziane, chciałbym jeszcze parę miejsc Biblii przeczytać, ażeby nam te równoległe rzeczy pokazać, które są w Nowym i w Starym Testamencie. Tam było parę bardzo ważnych zdarzeń w Starym Testamencie, które dotyczą się zbawienia. To jedno było wyprowadzenie ludu izraelskiego z Egiptu, kiedy ta krew tych baranków została na odrzwiach wymalowana i Pan tych swoich swoją potężną ręką wyprowadził, to inne było to wprowadzenie po 40 latach po 40 latach na pustyni zostali oni wprowadzeni do kraju obiecanego i były różne odcinki czasu. I również zostało im przepowiedziane, że oni 70 lat będą w niewoli i że Pan to po tym czasie ich z powrotem sprowadzi i że świątynia zostanie odbudowana i On tym swoim się na nowo objawi i się nad nimi zlituje. I to był również bardzo wyjątkowy czas. To był czas wprowadzenia, przyprowadzenia ich z powrotem. Wy wiecie, że wszystkie naczynia zostały zabrane ze świątyni, zanim ona została zniszczona i później wszystkie te naczynia, które należały do świątyni, one zostały z powrotem przyniesione. Jeżeli my nowotestamentowy zbór, na niego spojrzymy, wszystkie dary, wszystkie owoce, wszystko zostało zgubione i zbór się załamał, ale Bóg powiedział, ja odnowię wszystko, Bóg chce budować i On chce darować z powrotem wszystko to, mianowicie, co pierwotnie w zborze, do zboru zostało położone i włożone i to należy do zboru. I to musi być w tym wywołanym zborze, musi to wrócić do tego zboru. To jest w tym powiedzeniu, w tej wypowiedzi odnowienie wszystkich rzeczy, jak w Dziejach Apostolskich 3 od 19 do 21 jest napisane. Tam to można widzieć i rozumieć tak. Nie tylko wywołanie, ale wywołanie do żywego, do Bożego przewidzenia. Bóg, zbór ma, jest przewidziany do czegoś poprzez Boga. Zbór jest objawieniem wszechmogącego Boga na tym świecie tutaj. W zborze musi być Boży porządek znowu wprowadzony, nie poprzeze mnie i nie poprzez ciebie, tylko poprzez samego Pana, który jest głową i który mówi, ja chcę budować mój zbór i bramy piekła go nie przemogą. Ja chciałbym jeszcze różne ważne miejsca przeczytać. Ja chciałbym zacząć z Zachariaszem, Zachariasz, drugi rozdział, wiersz 14, może do 17. Zachariasz, drugi rozdział od wiersza 14. Wykrzykuj z radością i wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają pośród ciebie i poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Są miejsca Biblii, które już się wypełniły. Są słowa, które z proroczego punktu widzenia mają podwójne wypełnienie i są takie, które jeszcze są w przyszłości i będą miały swoje wypełnienie. Co tutaj ale jest bardzo ważne, to jest to, że Bóg darował obietnice. On je darował dla Izraela, On je darował dla zboru również. Co dla Izraela zostało obiecane, to się wypełni na Izraelu. Co dla zboru jest obiecane, to się wypełni na zborze. Zawsze są jakieś równoległe rzeczy. Lud izraelski nie patrzy, nie zważa na nich, jeżeli połowa mieszka w Nowym Jorku i nigdzie indziej, tylko on patrzy na nich, jeżeli oni są w kraju obietnicy, mianowicie tam, gdzie oni należą. Ten lud musi tam wrócić, bo to Bóg Izraela, jeżeli on swojemu ludowi się na nowo objawi, wtedy to będzie w kraju izraelskim i nie gdzieś. I to będzie tam, gdzie Bóg tą obietnicę położył. I ona się tam wypełni. I dlatego ta wspaniała wypowiedź tutaj w wierszu 16. Weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Ja chciałbym teraz nie wejść na ten temat Izrael. Nie jesteśmy dzisiaj rano tutaj po to. Myśmy już często ale o tym mówili. Ale jak wiele było mówione po tym, kiedy deklaracja Belforta była wypowiedziana, ażeby tam dać Żydom kraj i tam dać Żydom kraj i tak dalej. I byli mężowie i mówili, wy możecie ten kraj, który nam chcecie dać, to możecie sobie sami wziąć, ale tam my chcemy iść do tego kraju, który nam Bóg darował i tam musimy wrócić. Bóg ma porządek i kto to wiedział, że Uganda była mówiona, ażeby tam Żydów im dać ich miejsce. Były różne miejsca, ale byli mężowie Boży i według Starego Testamentu, który powiedzieli, zostawcie nas w spokoju. Bóg nam darował ten kraj, naszych ojców nam obiecał i tam chcemy z powrotem wrócić. I tak powstało to, co się nazywa cyjonizmus, ale oni mieli biblijny grunt. I ja chciałem tylko jeden punkt wypowiedzieć i podkreślić. I również zbór żywego Boga. On nie może być w rozsypce i w zmieszaniu i się liczyć z tym, że Bóg wszędzie według własnych poglądów ludziom coś będzie czynił i coś da dla ludzi. Nie, Bóg woła z powrotem. na tę świętą ziemię obietnic i na ten grunt obietnic. Tylko tam, gdzie my się na Boże obietnice możemy postawić, tylko tam Bóg będzie mówił i działał i odpowiadał. Co On powiedział? To miejsce, które ja wybrałem i ja wybiorę, na tym miejscu ja moje imię tam położę i ja sam będę tam z wami miał wspólność. Bóg ma zbór jako miejsce obietnicy, która jego imię poprzez objawienie otrzymała, to znaczy poprzez objawienie, to zrozumienie o tym imieniu otrzymała. I tylko tam, gdzie Bóg wybrał i tam, gdzie On swoje imię i swoje słowo objawił, gdzie ludzie Jemu wierzą i to słuchają, co On mówi i nie ludzie mówią jakieś słowa, tylko gdzie Bóg mówi swoje słowa, gdzie On swój plan może przedłożyć i pokazać, Jego myśli może objawić. Tylko tam Bóg z tymi swoimi dojdzie do doskonałości. Jest tylko ta jedna możliwość, ażeby przyjść z powrotem do Pana. I to jest w wierszu 17 napisane. Niechaj by zamilkło wszelkie ciało. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Ja chciałem dalej jeszcze czytać z następnego rozdziału, Zachariasz 3 rozdział, wiersz 8 i 9. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozuego, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swojego sługę, latorość, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozłem, a na jednym kamieniu jest 7 oczu wyryję napis, mówi Pan zastępów, jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorość i pod drzewo figowe. My widzimy już tutaj, ten most został położony do tysiącletniego królestwa. Można to przeczytać w Izajasza 66, w rozdziale 66. O co mi tutaj chodzi, albo nam, albo Bogu? Tutaj chodzi o to, ażeby, że w tym Słowie Bożym są niektóre rzeczy zostały już pokazane w cieniach. I tutaj jest napisane, wy macie znaczenie sensowne na to, co się ma jeszcze stać. I ja, że ja przywiodę swego sługę, latorość. I tutaj jest napisane o 7 oczach. Kto czyta to objawienie, on czyta o baranku z 7 oczyma i 7 rogami i 7 czyta o 7 duchach bożych, ale duch ma tylko jednego ducha, ale było 7 duchów do 7 zborów i 7 razy duch Boży działał w wyjątkowy sposób. Bóg to już w Starym Testamencie pokazał i opisał, ale większość tych ludzi nie widzi tego. Jeżeli tutaj się czyta rozdział 4, tu jest napisane w drugim wierszu, napisane Zachariasz 4, drugi wiersz. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie mają po 7 knotów. Już w Starym Testamencie już nie tylko Mojżesz miał złoty świecznik z jednego z jednej bryły złota, to było z jednej masy zrobiony ten świecznik. Tam nic nie było dodane i nic odjęte. I tutaj to prorok Zachariasz widzi w związku z zborem nowotestamentowym. I Jan to w Objawieniu 1 widział tego, który był i przechadzał się między tymi siedmioma świecznikami. Ten, który tych siedem gwiazd w swojej prawicy ma. I wypełnienie tego, co w Starym Testamencie zostało przepowiedziane, i to jeszcze w Nowym, to już w Nowym Testamencie znajduje swoje wypełnienie. Tam jest czasza z tym olejem. Olej jest bardzo proste. To jest, on mówi zawsze o Duchu Świętym i nad tym świecznikiem złotym. Tam był ten pojemnik z tym olejem. To jest ten czas, w którym Duch Święty działa. Jeżeli Jezus mówi, jeżeli ja od was nie przyjdę, wtedy nie może Duch Święty przyjść. Ale jeżeli ja odejdę, wtedy On przyjdzie. I On przyszedł. I Duch Święty, On w całym tym czasie Nowego Testamentu, który idzie poprzez siedem różnych epok zbawiennych, On poprzez to działał, Duch Święty, i to jest mówione, że z tego, z tej czaszy oleju wychodzi siedem rurek, które idą do tych lamp, które się znajdują na tym złotym świeczniku, ażeby je, one miały zawsze olej. Dlatego jest napisane, olej i wino. Dla oleju i dla wina nie czyńcie nic złego. Obydwie rzeczy muszą one pozostać. Objawienie poprzez ducha i to przezwyciężenie poprzez Boże objawienie, które Bóg darował z łaski. I zbór żywego Boga. I ja chciałbym to w imieniu Pana, chciałbym stać się osobiście coś powiedzieć. Tam, gdzie jest mówiony zbór, tam można było sobie wyobrazić wielu ludzi, i można by sobie to wyobrazić jako wielki parasol, pod którym się chowają wszyscy i w cieniu. Nie. To Boże objawienie może być, musi otrzymać każdy ten, kto do zboru chce należeć. To nic nie pomaga całemu zborowi, jeżeli ty osobiście tego objawienia Jezusa Chrystusa poprzez ducha nie otrzymałeś. To wtedy powtarzasz to, co inni powiedzieli, ale to nie jest twoim osobistym dożyciem i do tego to musi dojść. To musi być żywa wspólność z żywym Bogiem, żywe kamienie w tym żywej budowli Bożego domu, które są wszystkie sprowadzane razem, ażeby te duchowe ofiary mogły być przyniesione. Każdy z nas on musi mieć to doświadczenie osobiste z Bogiem. Każdy nie musi tylko wiedzieć, że ratunek i zbawienie i przebaczenie jest i istnieje i oni muszą tego dożyć. Tylko ta część musi również z łaski być dożyta, że my nie powtarzamy tylko, czy to jest w piśmie, czy to są cytaty, czy cokolwiek by to nie było, ażebyśmy my nie tylko powtarzali, ale ażeby to, co zostało napisane, ażeby to naszym osobistym doświadczeniem było i się stało. Do tego musi to dojść. Te świadectwa Pisma służą ku temu, ażebyśmy my się mierzyli w tym. I jeżeli to nie wystarczy, tak jak prorok Izajasz to powiedział w rozdziale 28, że to łóżko jest za krótkie, ażeby można było się w nim wyciągnąć i kołdra jest za krótka, ażeby się w tym zawinąć i my możemy powiedzieć, Panie, nie wystarcza jeszcze, nie jest jeszcze wystarczająco tego, ale Ty masz, Panie, pełnię, Ty się nam objawisz, ta godzina i ona przyszła i Bóg chce się nam objawić. Każdy osobiście może to dożycie z Panem mieć osobiście i chcemy dalej czytać z Zachariasza z 6 rozdziału, może było tutaj w tych pojedynczych rzeczach głęboko się zatrzymać, ale w wierszu w rozdziale trzecim mamy o tym mówione, który jest nazwany latoroślą. I tutaj czytamy w rozdziale szóstym, Zachariasz, szósty rozdział od 12 wiersza. I powiedz do niego, tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi latorośl. Pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Panu. On zbuduje przybytek Panu. To miało być ze słowa, z tej latorośli Izajego. Tam miało coś wyjść i to wyszło. On wyszedł, ta latorośl i pod jego nogami będzie to wyrastać. On nie jest sam. Kto wie, co jest latorośl? Kto jest z... gdzieś z rolnictwa. Jeżeli coś rośnie, to można widzieć, że to się, że to wschodzi, ten zarodek tam jest i że to się przebija do góry i można to widzieć. To jest nazwane latoroślą. On przyszedł i on był źle zrozumiany poprzez ludzi, ale to było również droga Boża. On jako nasienie pszeniczne, on umarł i on został do ziemi włożony i on nie pozostał, ale sam, ale wielkie żniwo poprzez niego przyjdzie i na samym końcu, w tym w doskonałości będzie to tak, jak jest w naturalnym. Ta sama substancja, stuprocentowo ta sama substancja, która była w tym nasieniu, które jest rozsiewane, to samo jest przy żniwie, w każdym kłosie. Jeżeli jest, jak Jan pisze, jeszcze nie jest objawione, czym raz będziemy, ale kiedy to zostanie objawione, wtedy będziemy tacy jak on. Wtedy to jest, i to jest stuprocentowa prawda. Jeżeli my wszyscy na nas niesiemy ten obraz tego ziemskiego Adama ku naszej, nie jest dla nas to ładne i nie podoba nam się, ale my będziemy jego obraz nieśli w górze. I tutaj jest napisane, jego imię jest brzmi latorośl i pod jego stopami wyrośnie latorośl i zbuduje przybytek Panu. Czytam dalej. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie, kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie, i ja chciałem tutaj powiedzieć temu doktorowi Menge, że on tutaj według jego rozumu to przetłumaczył. Ważne jest to, co jest. I także on będzie kapłanem na swoim tronie. Tak jest w pierwotnym tekście napisane. Tam nie będzie nikogo obok niego, tylko ten, który jest, on sam będzie kapłanem na swoim tronie. Ci, którzy tłumaczyli Biblię, oni zawsze mieli w głowie Trójcę i to było bardzo ciężką rzeczą dla nich wciąż zawsze znaleźć te właściwe słowa. To jest tutaj jest potrzebne objawienie. My chcemy za to dziękować i że tam, gdzie również ci tłumacze Biblii nie mieli objawienia, że Duch Święty nam w tych wszystkich tych tłumaczeniach darował nam to pojednanie, zrozumienie. Ja mam 15 Biblii różnych tłumaczeń, ale ja z każdej Biblii biorę to najlepsze. Ja mogę każdą dobrze rozumieć i ja wiem bardzo dokładnie, że tylko Duch Święty może wszystko stuprocentowo zgromadzić i sprowadzić. Nie ta inteligencja ludzi, oni uczynili co mogli, ale to słowo naszego Boga. Ono nie pozostaje martwą literą, tylko ono jest duchem i życiem. Obojętnie, jakie tłumaczenie my czytamy, Duch Boży, on nas będzie prowadził do wszelkiej prawdy. Ja chciałbym jeszcze wiersz 15 przeczytać u Zachariasza 6. I przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. A to się stanie, jeżeli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana waszego Boga. Nie tylko wierzyć, nie tylko wiara i nie tylko słuchanie słowa, ale również i posłuszeństwo, ażeby iść za tym, co Pan powiedział. Ja chciałbym do tego jeszcze inne miejsca Biblii przeczytać, i mianowicie z proroka Izajasza. I z proroka Izajasza chciałem przeczytać rozdział 47 i również z Estrasza później, i później Nehemiasza. Izajasz, rozdział 44. Izajasz 44, od wiersza 24. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca, jeszcze w łonie Matki, ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego i sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców, odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo, który powierzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówią o to mi najlepiej się podoba. To jest dobrze, jeżeli Pan te myśli tych kuglarzy niszczy, ale jeszcze lepsze to jest dla mnie, jeżeli on słowo, które on poprzez swoich sług wypowiedział, że on je wypełnia i potwierdza je. To mi się najbardziej podoba. Ja nie należę do tych ludzi, którzy się radują, jeżeli coś komuś się źle dzieje. To jest coś, co mi nie zostało darowane. Ja się lepiej raduję z tymi, którzy się dobrze czują. My nie powinniśmy w ogóle takiego czegoś odczuwać, jeżeli komuś się źle powodzi, ażebyśmy się radowali. Nie. Tutaj jest to wspaniałe słowo, że on to słowo swoich sług, który mówią o Jerozolimie, będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane, dźwignę je z gruzów. Który mówię do Toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie. Który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Coś bardzo wspaniałego. Kim był Kirus? On był tym królem perskim w tamtym czasie i Bóg może serca kierować jak strumienie wód. I kiedy ten czas przyszedł i tych 70 lat przeminęło, tam Daniel, to wyznacie to miejsce, ja myślę, że tego nie muszę czytać, ale może to jest i lepiej. U Daniela, pomimo to, że on był prorokiem i również w tych proroczych pismach badał, ażeby wiedzieć, czy czas już przyszedł, i również i my musimy w proroczym słowie musimy to badać, ażeby ten znak i godzinę rozpoznać, w której my żyjemy, i ażeby te obietnice, które Bóg darował, ażebyśmy je mogli powiedzieć, zrozumieć. Daniel 9, wiersz 2. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu. Widzicie tutaj? On, jemu nie było szkoda, żeby tam czytać to i sprawdzić to. On był prorokiem, ale on czytał te pisma. On chciał widzieć, co ci prorocy, którzy przed nim byli, co oni przepowiadali, a żeby później wiedzieć i ażeby się oświadczyć tego, objawienie nie przychodzi tylko bezpośrednio z góry, objawienie może również poprzez słowo przyjść, które Bóg dał już napisać. I ja myślę, to jest to najbardziej poważne i najbardziej pewne objawienie. Nie ma żadnego objawienia na ziemi takiego, które by było tak pewne jak to objawienie, które przychodzi ze Słowa Bożego. Daniel, on badał to słowo u proroka Jeremiasza i później przyszło to zrozumienie, to objawienie. To objawienie przyszło przez czytanie tego słowa. Jak przychodzi nam objawienie? Jeżeli my się kładziemy i fantazjujemy? Nie. Nie. Jeżeli my, Słowo Boże, w bojaźni i przed Bogiem czytamy i prosimy Go, ażeby On nam darował przejrzystość, ażebyśmy mogli rozpoznać i widzieć ten czas, w którym my żyjemy, wtedy Bóg nam te właściwe miejsca Biblii pozwoli, ażebyśmy mogli znaleźć jedną właściwą odpowiedź poprzez swoje słowo, nam daruje. Ja czytam dalej. Zwróciłem uwagę na księgę w liczbę, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Moi mili, my widzimy, że u tego męża Bożego to nie było jakieś pytanie jakiegoś poznania, tylko ażeby coś wiedzieć. Jemu chodziło o to, ażeby z Pisma Świętego doświadczyć i wiedzieć, co teraz jako następne się stanie i w planie Bożym. Ja myślę, że to jest ten grunt, dlaczego Bóg nam to prorocze słowo objawił. Nie, ażeby naszą wiedzę, nas tak wyposażyć tą wiedzą, ażebyśmy my prawie mieli potrzebną drugą głowę do tego, nie, tylko ażebyśmy my poprzez objawienie w naszych sercach, ażebyśmy mogli wiedzieć, że to jest ten czas, to jest ten dzień, o którym tutaj prorocy, nasz Pan i apostołowie mówili. Jak to widzimy? To jest to, jak czytamy Słowo Boże i Duch Boży nam te rzeczy objawia, w którym one są napisane. U Izajasza 44, ja chciałem przeczytać ostatni wiersz, który mówi o Cyrusie: On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Ja chciałbym to teraz w realności przeczytać, jak naprawdę się to stało z Esdrasza 1. Tutaj jest inne tłumaczenie jego imienia, u Esdrasza, pierwszy rozdział od wiersza pierwszego. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Czy widzicie, jak cudowne i wspaniałe to jest? Kiedy czas Boży przychodzi, wtedy Bóg działa na wierzących, na niewierzących. On działa na wszystkich. Na wszystkich tych, którzy są przeznaczeni na to, ażeby dokonać Jego planu. Jeżeli ktoś jest na to przeznaczony, to go Pan pokieruje. Jeżeli to jest lud, to będzie pokierowane serce ludu. Ale widzicie, jak Daniel tutaj Tak również i my. To słowo proroka Jeremiasza jest tutaj wymieniane. Wy moglibyście również to przeczytać, ale wy wiecie, że to jest napisane, ale czy mam to naprawdę jeszcze przeczytać? Tutaj jest a więc następująca rzecz napisana. Aby powiedziane przez Jeremiasza słowo, poprzez, obojętnie poprzez kogo Bóg mówił, jeżeli Jego słowo poprzez ludzi, usta ludzkie wychodziło również, czy to było 100, czy 1000, czy 200, czy 2000 lat temu to trwa, to nie ma żadnej roli, to nie gra żadnej roli, czy 70, albo czy 490 lat. To jest obojętne. Jeżeli Bóg daruje słowo obietnicy, wtedy On nad tym będzie czuwał i On to w tym czasie, kiedy się to ma stać, to również i wypełni. Ja przeczytam dalej od wiersza drugiego. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On także rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. To jest król, wy wiecie, Daniel, on miał wizję o czterech zwierzęciach i te cztery zwierzęcia miały te cztery królestwa, wszystkie te królestwa. To było medoperskie królestwo. W tym czasie tam był królem, był Cyrus w tym królestwie na tej ziemi. I Bóg powiedział poprzez proroka Izajasza, Cyrus jest moim sługą. On wszelką moją wolę wypełni. Bóg musiał wziąć niewierzącego króla, ażeby swojemu ludu Izraelowi dać wskazówkę, ażeby oni poszli tam, gdzie oni należą. Ja życzyłbym sobie, ażeby wszystkie denominacje, wszystkie dzieci Boże, wszystkich wyrzucili, żeby wszystkie denominacje wyrzuciły wszystkie dzieci Boże, bo są niektórzy, którzy tam nie chcą wyjść. Oni myślą, że oni mogą Babilon uzdrowić, tak jak prorok Jeremiasz na innym miejscu mówi. I na samym końcu on musiał powiedzieć, chcielibyśmy odejść stamtąd. My chcieliśmy uzdrowić Babilon, ale jego nie można uzdrowić. Pozostawcie to samemu sobie. My bylibyśmy dobrze czynili, jeżeli byśmy te wszystkie miejsca Biblii czytali ze zrozumieniem i w modlitwie, i ażebyśmy mogli osiągnąć objawienie poprzez to. Ja czytam dalej, wiersz trzeci. Kto więc pośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Taki dekret wydał w tamtym czasie ten, który nad tamtym całym światem czuwał. Dlaczego on to uczynił? Bo on to musiał uczynić. Dlatego, ażeby Słowo Boże, tak jak zostało wypowiedziane poprzez usta proroka Jeremiasza, ażeby miało wypełnienie to miejsce, to słowo. Moje serce się raduje, chwała niech będzie Panu. Bóg żyje, Bóg działa, Bóg jest jeszcze na planie i wszystko jest Jemu podporządkowane. Wy możecie serca, On może serca kierować jak strumienie wód. Nie troszczmy się o to, jakbyśmy musieli Bogu pomóc. My mamy się troszczyć o to, żeby Bóg nam dopomógł. Jeżeli On nam pomoże, to jest nam pomożone. Tak to jest u proroka napisane. Uzdrów mnie, wtedy jestem uzdrowiony. Dopomóż mi, wtedy jest mi pomożone. Co jest tutaj niezbędne i co jest potrzebne? Jak to tutaj jest napisane? Wszyscy ci, którzy należą do Jego ludu. Nie wszyscy, tylko ci, którzy należą do Jego ludu. Ja przeczytam to jeszcze raz. Kto więc pośród was należy do ludu Jego, niech Jego Bóg będzie z nim. Wszyscy inni mogli pozostać tam, gdzie byli, ale lud Boży, on nie mógł pozostać tam, gdzie był. Oni musieli wrócić z powrotem. To był czas Boży. To jest święty nakaz Wszechmogącego Boga. to zostało dalej podane. Jak jeszcze raz chcielibyśmy to przeczytać. Wszyscy inni mogli pozostać tam, gdzie oni byli. Oni byli różni tam. Ludy tam były i oni wszyscy żyli w tym królestwie. Ale kto musiał iść? To był lud izraelski. Każdy ten, kto należał do tego ludu. Ci inni, oni mogli pozostać, gdzie byli. Ale kto teraz powinien w tą drogę się udać? Kto powinien wrócić? To na pewno nie wszyscy ci, którzy w swoich własnych kierunkach idą, tylko właśnie ci, którzy rozpoznają i widzą, że to słowo naszego Boga jest wieczne. Jak myśmy to wczoraj tutaj z Izajasza 40 czytali wczoraj. Całe ciało jest jak trawa. I wszelka jego chwała jest jak trawa. Duch Pański przychodzi i powiewa i ta trawa usycha i kwiat więdnie i nie ma już tego więcej. I wtedy powiedz, wszelkie ciało, cała ludzkość jest jak trawa. Czy to była bardzo poważna bardzo poważne kazanie, ale musiało to być uczynione i brat Rus już to powiedział i ja również przedtem. Wszyscy ci ludzie będą oni zwolnieni, chyba że oni się dają wprowadzić do Królestwa Bożego. Jak wiele potężnych jest ludzi i zostali pogrzebani, już ich nie ma, ale ten Wszechmogący, on pozostaje na wieki i wszyscy ci, którzy Jemu ufają, oni będą z Nim i Jego tron jest mocny na wieki wieków. Wiele tronów już nie ma i nie istnieje, ale ten tron Boży, on jest wieczny i my będziemy z Nim na Jego tronie. Chwała i cześć niechaj będzie Jego imieniowi. Ja wierzę temu, bo Słowo Boże to tak mówi. My mamy tutaj tę wspaniałą lekcję na nasze dni, na nasz czas. I dlaczego ją mamy? Dlatego, że również i my w czasie tego przyprowadzenia z powrotem żyjemy. I nie, niechajby to nie było źle zrozumiane. Nigdy lud Boży i nigdy inni, tylko lud Boży. I lud Boży jest do tego czasu jeszcze jest wszędzie rozsypany. Ja myślę o tym porównaniu, jak brat Branham to raz powiedział, kiedy był do szpitala zawołany, ażeby się miał modlić za umierającego człowieka. I w tym momencie był ktoś obok na innym łóżku i tam było również odwiedziny. I kiedy brat Branham powiedział, ja chcemy się modlić teraz, to jedna kobieta wzięła tą zasłonę i powiedziała i chciała wiedzieć, nas to nie obchodzi. A on się spytał, czy nie jest pani chrześcijanką? Ona powiedziała, tak, my jesteśmy metodystami. I on powiedział, ja się pani o to nie pytałem. Ja się pani pytałem, czy pani wierzy, czy pani naprawdę jest chrześcijanką. Są chrześcijanie między menonitami, baptystami, wszędzie. Ale oni nie są później metodystami albo menonitami. Oni nie niosą później imienia jakiejś denominacji, tylko oni niosą imię Pana. I to naprawdę chodzi o to, ażeby wszystkie dzieci Boże we wszystkich denominacjach teraz pojęły i widziały, że to również poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa stali się dziećmi Bożymi, ale że teraz to wywołanie do nich jest skierowane, ażeby oni nie pozostali tam, gdzie oni są, tylko ażeby oni wyszli stamtąd według słowa, jak myśmy to już u Koryntian 6 czytali. Ludu mój, wynieś spośród nich i oddziel się, nie dotykaj nieczystego. Nie te inne ludy, nie oczekujcie tego, że całe zbory przyjdą do prawdy i staną się zborem Pana, ale czekajcie na to, że ze wszystkich zborów te dzieci Boże zostaną wywołane i że Bóg im otworzy oczy i ich serca. Co powiedział Jezus? Jeżeli ja będę zabrany tutaj z tej ziemi i będę wywyższony, wtedy wszystkie dzieci Boże do mnie pociągnę. Wszystkie dzieci Boże, które są w rozsypce. Lud izraelski był również na całym świecie rozdzielony. I Bóg zatroszył się o to i Jego słowo, ażeby oni wrócili z powrotem. Jeżeli oni z powrotem wrócili, coś wspaniałego się stało. Oni zaczęli budować mury miasta i później świątynię i ołtarz i tak dalej na tym miejscu, gdzie to kiedyś stało. Nie na nowym miejscu, nie nowe miary, nie nowy grunt położyli, nie nowy fundament oni zrobili. Nie, tylko oni na tym świętym miejscu, tę samą miarę, te same wszystko tak samo zrobili, jak to było przedtem, stuprocentowo. Amen. I to jest Boży cel z tymi wywołanymi i z tym zborem, który z powrotem został przyprowadzony w tych dniach. Tak jak ona wtedy do Jeruzalemu z powrotem, jak oni do Jeruzalemu wrócili z powrotem i budowali te mury miasta i świątynię odbudowali i ołtarz odbudowali i te święte naczynia z powrotem przynieśli. I jest napisane, że ta chwała tej drugiej świątyni była większa niż ta chwała tej pierwszej świątyni. I to się tak stało. I Bóg się o to zatroszczył, żeby w Jeruzalemie, na tym świętym miejscu, na tym miejscu, które Bóg wybrał, ażeby tam ta wielkość tego i to wszystko, ażeby to wszystko było tak jak przedtem. Widzicie, o co tutaj chodzi? Wyjść z tego starego babilońskiego zmieszania. I proszę, niechby wszyscy, którzy wychodzą stamtąd, niechby oni to zmieszanie pozostawili tam, skąd oni wyszli, niechby oni tego ze sobą nie przynieśli. Pozostawcie Babilon tam, gdzie on zostaje i ten babiloński płaszcz zostawcie tam, gdzie on należy. Pozostawcie to wszystko tam. Wy macie przyjść, nie jakieś rzeczy ze sobą wziąć. Wy macie wyjść. Tacy, jacy jesteście. I macie być postawieni na tym pierwotnym gruncie, na nowo odbudowani. Paweł powiedział, innego gruntu nikt nie może położyć, jak tylko ten, który już został położony. I tutaj pod Nehemiaszem, Esdraszem, Zerobabelem Bóg miał wszystkich swoich proroków. I oni byli, ale pod Bożą ochroną, według Bożych miar to było zbudowane, nie było tam jakichś wróżbitów czy kogoś, tylko prorocy tam byli, bo to słowo było objawione w woli Bożej. I dlaczego my i teraz żyjemy w proroczym czasie? My nie potrzebujemy jakichś interpretatorów, my potrzebujemy Słowo Boże objawione poprzez Ducha Świętego. My nie mamy dzisiaj rano już czasu, ażeby się w tym wszystkim zagłębić. Jeżeli Bóg będzie chciał, my będziemy to jeszcze po południu rozmawiali, ale to jest ten nakaz godziny, to jest w planie Bożym, z powrotem, ażeby wrócić, z powrotem wrócić i ażeby ten... ażeby ten pierwotny fundament odkryć i ażeby tak, jak on został położony, ażeby na tym to na nowo odbudować. Ugruntowani na tej nauce apostołów, gruncie apostołów, tam, gdzie Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. To nie jest nowa nauka, to jest stara nauka, którą Bóg na nowo postawił na świeczniku. My musimy to pojąć i widzieć. Bóg poważnie czyni tą sprawę w tych dniach. To jest Jemu ważne, żeby to się stało teraz. To jest, niechajby nas ten święta powaga osiągnęła i kiedy tam Cyrus to wypowiedział, co on wypowiedział, wtedy ci ludzie, oni poszli, oni wstali i oni poszli, oni byli posłuszni, oni pozostawili wszystko za sobą i oni przyszli do Jerozolimy, do Jeruzalemu, ażeby odbudować mury miasta i ażeby wszystko na tym samym miejscu odbudować. Ta sama świątynia, ona została zbudowana tak, jak ona była przedtem, na tym samym fundamencie, te same wymiary, te same, tak samo ustawiona i tak dalej. Wszystko to było tak, jak było przedtem. Ja wierzę, że Bóg dał poselstwo dla nas, o którym nie można się być, nie można się kłócić, nie może być interpretowane, z którego my możemy rozpoznać i widzieć, że Bóg mówił i Bóg wywołuje, Bóg prowadzi z powrotem, On buduje i On kończy swój zbór na ten wspaniały i cudowny dzień Jego powtórnego przyjścia. I kto potrzebuje jeszcze czasu na myślania, niechaj by on pomyślał, że czas jemu się kończy w tej godzinie, w której Słowo Boże do nas jest skierowane i my jesteśmy przeznaczeni na to, co Bóg czyni. Wtedy nikt nie musi się namyślać. Wtedy ta godzina wybiła. Wtedy musimy wstać i iść za tym nakazem naszego Boga. Obojętnie z jakich ust ten nakaz naszego Pana wyszedł. Jeżeli to się zgadza ze Słowem, wy widzicie, Daniel, on czytał o tym u Jeremiasza i tam był pogański król. Tam był pogański król i on musiał to wypowiedzieć. A żeby to, co poprzez usta Jeremiasza zostało wypowiedziane, to słowo Pana, ażeby ono się wypełniło. I Pan powiedział, on poruszył duch tego perskiego króla, a więc Bóg się o to zatroszczył, aby we właściwym czasie to właściwe słowo zostało przyniesione. Moi mili, my dzisiaj w tych dniach mamy poselstwo. Mamy prawdziwe Boże poselstwo. To jest to ostatnie poselstwo, które Bóg w tym ostatnim odcinku czasu, tego czasu zbawienia do nas wszystkich skierował. Każdy, kto do swojego ludu, do Jego ludu należy, niechajby on wstał i niechajby wrócił do Pana z powrotem i do Słowa Bożego. Wróć z powrotem do tej nauki, tak jak ona była w pierwotnym chrześcijaństwie i jak ona wyszła z Jeruzalemu, bo tak to prorok Izajasz już powiedział i przepowiedział, że to słowo Pana, ono wyjdzie z Jeruzalemu i pouczenie wyjdzie z góry Syjon. Nie z Rzymu. Tam wychodzi całkowicie inna nauka. Z powrotem do Jeruzalemu. Z powrotem się zorientować na to, co apostołowie w imieniu Pana głosili i to, co poprzez Boga zostało im objawione. Z powrotem do tych starych fundamentów, ażeby być zbudowanymi jako miejsce Boże w duchu i ażeby przynieść duchowe ofiarę. Bóg nie położy nowego fundamentu i Bóg nie odmieni swojego planu dlatego, bo u Boga pozostaje wszystko po staremu. Błogo temu, który teraz to pojmuje, że to jest godzina Boża i to jest nasz dzień. Namyślać teraz się nie można. Teraz jest od nas oczekiwana wiara, ażebyśmy wierzyli w to, co Bóg obiecał. Jak wiele miejsc mogłoby być czytanych i pokazywane mogło być, w jaki sposób Słowo Boże się teraz wypełni. Czy moglibyście widzieć te równoległe rzeczy? Bóg w Starym Testamencie różne drogi musiał iść z Izraelem. I Paweł tutaj pisze w pierwszym liście do Koryntian i mówi te wszystkie rzeczy i wymienia je. Wszystkie te rzeczy zostały im dane z powodu nas na ten czas, kiedy czas się będzie kończył. Bóg to, co z Izraelem się stało, on pokazał tą drogę dla zboru w tych cieniach, w tych obrazach. My musimy tą drogą teraz iść. My chcemy tą drogą iść teraz w radości. Kto należy do Jego ludu, niechajby wszystko pozostawił leżeć i stać. Ja myślę teraz o naszych miłych braciach i siostrach z Rosji. Wy nic nie mieliście przeciwko waszym obywatelom, którzy byli w waszym kraju, ale wy wiedzieliście, skąd pochodzicie i wyście wrócili z powrotem. Wy wróciliście z powrotem. Ja chciałem to powiedzieć. Obojętnie, gdzie my mieszkamy, gdzie co czynimy. My wiemy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. To nas ciągnie z powrotem. Te drzwi się otworzyły. Ta droga jest wolna. Przyjdźcie z powrotem do Pana wszystkie krańce świata, wszyscy ci, którzy wy należycie do ludu Bożego. Przyjdźcie z powrotem do tego, co Bóg mieszka w Jeruzalemie. To słowo mieszka w tobie i we mnie i to słowo on pozwolił, ażeby to słowo wyszło z Jeruzalemu aż po krańce ziemi. Wróćcie z powrotem. Drzwi się otworzyły. Drogi się wyprostowały i Bóg tak to poprowadził i pokierował jemu, naszemu Panu, temu, który wszystko od Niego jest zależne i On nas miłuje. My chcemy Jemu teraz dziękować, ażebyśmy według Ducha, jeżeli to tak można widzieć, ażeby to tak było, że drzwi się otworzyły, drogi są wolne i kto chce wyjść, ten musi wkrótce przyjść, bo później się te drzwi tak czy tak znowu zamkną. I nasz Pan mówi, działajcie tak długo, aż ja przyjdę, bo przyjdzie noc i nikt nie będzie mógł tam działać. Teraz, ale jest ten dzień. To jest nasz dzień. To jest wspaniały dzień, cudowny dzień. To jest dzień, który Bóg nam darował. I wszyscy ci, którzy należą do Jego ludu, powstańcie i przyjdźcie z powrotem do Pana. I On nas wspólnie pobłogosławi z bogactwa swojej łaski. On wszystko na tym samym gruncie i na tym samym ziemi odbuduje na nowo. I tak On tą świątynię Pana odbuduje ku swojej chwale i On będzie w nas mieszkał i On będzie z nami i On to również potwierdzi. Ja wierzę temu, że żywy Bóg, że On się między nami objawi jako ten prawdziwy. Ja wierzę to z całego serca i jestem przekonany o tym. I On posłał swoje słowo i On uczyni na nas to, co On w swoim słowie obiecał. Wywyższony i czczony niechby było Jego święte imię. I teraz niechby cały lud powiedział Amen, Amen. Chciejmy powstać i Panu dziękować. Proszę, ażeby brat Rus się z nami wspólnie pomodlił. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje drogie i święte, kosztowne słowo, Panie, za to, że również dzisiaj rano nam to zostało postawione tutaj na świeczniku. Panie, my widzimy wciąż na nowo z Twojego słowa, jak Ty z tymi swoimi byłeś, Panie, jak Ty z nimi rozmawiałeś, Panie, jak Ty się o nich troszczyłeś, jak Ty ich z powrotem przyprowadziłeś, Panie. U Ciebie nic nie jest niemożliwe, Panie. Wszystkie rzeczy są u Ciebie możliwe, Panie. I tak my to również widzimy z Twojego słowa. I również w naszych dniach, Panie, wszystkie rzeczy są możliwe, bo Ty jeszcze jesteś wciąż ten sam. Wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Panie, Ty możesz jeszcze wyprowadzić Twój lud, Panie, ze wszystkich denominacji, ze wszystkich zborów, ze wszelkiego zmieszania, Panie. I Ty możesz, Panie, nas postawić do Twojego światła, Panie, które Ty postawiłeś na świeczniku, Panie, które świeci to światło w tym czasie i idzie przed nami tą drogą, Panie. Halleluja, chwała i cześć niechaj będzie Tobie za tą godzinę łaski, Panie, za Twoje drogie i święte słowo. Niechajby to w naszych sercach wszystkich, Panie, tak potężnie wpadło. Niechajbyśmy byli od wszystkiego uwolnieni, Panie, i niechajbyśmy widzieli to i z głębi naszych serc, Panie, Tobie dziękowali, jak słyszeliśmy Twojego słowa, Panie. Niechajbyśmy nie byli letni, Panie, i ociężali, Panie, tylko ażebyśmy naprzód podążali, Panie. Chwała, cześć, uwielbienie i dziękczynienie niechaj będzie Twojemu wspaniałemu i świętemu imieniowi Jezus. Amen.